Reklama. Podcast powstał w ramach projektu wyborczej Wielki Test Wiedzy o Klimacie, którego partnerem merytorycznym jest Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, którego udział w akcji został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zdrowa Rozmowa Wyborczej. Ja się nazywam Margit Kosobucka i mamy dzisiaj gościa. Naszym gościem jest pan Krzysztof Skotak, który jest kierownikiem Zakładu Monitoringu Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska. Ale dla nas to jest też bardzo interesujące, że pan doktor Skotak pełni również funkcję takiego doradcy, tak, do spraw zdrowia w kontekście zmian klimatu działającego przy Światowej Organizacji Zdrowia. Ponieważ ten temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, dotyczy zdrowia. Dzień dobry panie Krzysztofie.
Dzień dobry.
Ochrona zdrowia w kontekście zmian klimatu. To jest problem, który ewidentnie jest coraz częściej poruszany. Ja też to widzę jak gdyby po naukowych pracach, które czytam, że naprawdę coraz więcej tych prac odnosi się do tego, w jaki sposób ludzki organizm zachowa się przy zmieniającym się klimacie. Pan został nominowany na to stanowisko na początku roku, więc już na pewno się pan dobrze zapoznał mniej więcej z tymi kierunkami, które Światowa Organizacja Zdrowia jak gdyby idzie i na co ona stawia. I co pan widzi jak gdyby teraz już z perspektywy tego prawie roku?
Jeżeli chodzi o moją współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia, to ona trwa dużo dłużej. Natomiast grupa robocza, która zajmuje się zmianami klimatu, postanowiła notyfikować oficjalnie przedstawicieli krajów, dlatego że ten temat zaczyna być bardzo mocno na topie i generalnie jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o zarządzanie w służbie zdrowia, zarządzanie bezpieczeństwem ludzi i tak dalej, i tak dalej. Co widzimy? Przede wszystkim ewidentnie wiedza naukowa, publikacje naukowe potwierdzają istotny wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka i bardzo różny w różnych regionach świata. Szczególnie w Europie też nie możemy powiedzieć, że Europa jest jednolita. Mamy południe Europy, północ, my jako środek też odczuwamy te zmiany klimatu. Dlatego w tym momencie podejmowanie takich spójnych i wspólnych działań dążących do zabezpieczenia czy zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, bezpieczeństwa funkcjonowania poszczególnych krajów nabiera istotnego znaczenia. Co widzimy? Przede wszystkim to, co obserwowaliśmy w Polsce. Intensywne opady deszczu i powodzie.
Tak, czyli te powodzie błyskawiczne, to się teraz zrobiło. I to właśnie jest coś, co kiedyś wydawało się, że dotyczy tak naprawdę, przynajmniej w moim przekonaniu, gdzieś Azji. Jakieś takie miałam przekonania, że to tam się dzieją takie sytuacje, że są te powodzie błyskawiczne. Natomiast to się już przeniosło do Europy i to nie pierwszy raz mamy taką sytuację. Jak nie u nas, to w Czechach. Jak nie w Czechach, to w Austrii, we Włoszech. No, te rzeczy się dzieją. Plus fale upałów.
Dokładnie tak. Poza powodziami, tymi związanymi z intensywnym deszczem, bo rzeczywiście klimat się zmienia w ten sposób, że spada trochę więcej deszczu, niemniej jednak on spada w krótszym czasie. I dlatego mamy te powodzie błyskawiczne, bo nie jesteśmy przygotowani po prostu na retencję wody, czy zagospodarowanie tej wody w takim stopniu, jak spada bardzo szybko. No i fale upałów oczywiście bardzo istotne z punktu widzenia Europy, w związku z dużą gęstością zaludnienia, wbrew pozorom do innych regionów. No oczywiście pomijamy w tym momencie Chiny, gdzie tam te problemy również są. I problem z falami upałów jest nie tylko w temperaturze, ale również w tym, w jaki sposób my jako społeczeństwa, jako system służby zdrowia, jako wsparcie osób, które są najbardziej wrażliwe, funkcjonuje. Jeżeli nie zafunkcjonuje, to mamy dosyć duże skutki zdrowotne, zgony, przedwczesne zgony, czy mnóstwo zachorowań. Taka sytuacja miała miejsce choćby nie tak dawno w Hiszpanii i częściowo we Francji, gdzie okazało się, i to potwierdzili badacze, że to nie temperatura tak naprawdę zabiła tych ludzi, tylko brak pomocy, odpowiedniej pomocy tym ludziom w chwilach upałów, czyli zabezpieczenie leków, zadbanie o osoby najbardziej wrażliwe, czyli powiedzmy niepełnosprawne, osoby chore i tak dalej. Okazało się, że oni po prostu byli, nie mieli wystarczającej opieki, stąd właśnie aż taka liczba tych przypadków negatywnych. Co więcej, taka fala upałów przecież zdarzyła się również w tym roku i te skutki były o niebo niższe.
No, czyli jednak uczymy się na błędach,
tak. Mówimy o adaptacji, mówimy o zapobieganiu i mówimy o dobrych praktykach zachowania się i działań. I to jest kluczowe, na co zwraca uwagę Światowa Organizacja Zdrowia. Ona nie mówi, że zmiany klimatu są, będą i nic z tym nie możemy zrobić. Właśnie możemy się adaptować, ale przede wszystkim rozsądnie się adaptować. Musimy się tak przygotować do tych zmian klimatu, by zminimalizować ryzyko i zminimalizować skutki. No i tak, to dotyczy nie tylko zdrowia.
Z jednej strony wydaje mi się, że ogromną uwagę trzeba jednak przykładać cały czas do edukacji, tak, ludzi, czyli społeczeństwa, co robić w takich sytuacjach zmian, znaczy fali upałów na przykład właśnie, no bo w sytuacji powodzi błyskawicznej, no to trudno się na coś takiego przygotować, to tylko służby ratunkowe mogą być dobrze do tego przygotowane. Natomiast tutaj jest jeszcze kwestia tego, że wydaje mi się, że też cały ten system służby zdrowia, czyli nie wiem co, czy jakieś takie uwrażliwienie szpitali, że w tym okresie może być więcej właśnie osób, czy jakaś, nie wiem, zwiększona liczba karetek do takich osób, czy też w ogóle cała przebudowa, jakby myślenie też w kontekście przebudowy miast pod kątem tego, żeby one były po prostu bardziej strawne dla ludzi do przeżycia, no bo przecież to nie może być sam beton, a niestety Europa się betonuje.
Ale dokładnie tak jest. To znaczy my mówimy o transformacji, najczęściej o transformacji sektora zdrowia publicznego w rozumieniu nie tylko Ministerstwa Zdrowia, ale generalnie pomocy osobom czy ludziom. I tutaj bardzo dużą rolę odgrywa to najbliższe otoczenie. To, o czym pani wspomniała. Jeżeli mamy falę upałów, to powinniśmy już pomyśleć, w jaki sposób przygotować się na dostęp choćby do lekarzy, dostęp do ekspertów, którzy bardzo szybko zdiagnozują objawy związane z takimi sytuacjami, czy ze zjawiskami ekstremalnymi, czy właśnie z upałami. I dodatkowo przede wszystkim, jak nasze najbliższe otoczenie, gdzie żyjemy, mieszkamy, pracujemy, jest odporne na zmiany klimatu. A odporność na upał to jest po prostu obniżenie temperatury. No nie ma innego wyjścia. Więc bardzo często mówimy o walce z miejskimi wyspami ciepła, dlatego że jeżeli temperatura, przychodzi powietrze z temperaturą 30 stopni, mamy zabetonowane miasto, no to siłą rzeczy ono będzie się jeszcze bardziej nagrzewało i będziemy mieli tam 45 stopni, 50 i wyżej. Ale jeżeli będziemy mieli tak zwane mapy chłodu, teraz to jest takie popularne,
zamieniliśmy
nazwa.
Wyspy gorąca na mapy chłodu.
Nie, wręcz przeciwnie. Szukamy w miejscach ciepłych, miejsc chłodnych. I co więcej, wspieramy te miejsca chłodne. I to nie muszą być miejsca naturalne, czy tak jak parki, czy inne obszary, bo mówimy o zazielenieniu, prawda? Ale jeżeli chodzi o takie bezpośrednie obniżenie ekspozycji populacji na upał, to my mówimy, słuchajcie, no ale przecież są jeszcze miejsca chłodne, czyli mapa chłodu może pokazywać, jest otwarte, bezpłatne muzeum klimatyzowane. Ja nie zachęcam oczywiście spędzania czasu w, nie wiem, w marketach.
Ale ludzie to robią instynktownie, ponieważ ja wiem, sama też to praktykowałam, że jak miałam małe dziecko to i w takie upały duże, to po prostu jeździłam z nim do galerii handlowej i siedziałam z nim tam, on sobie spał w wózku, właśnie dlatego, że tam było chłodno.
I dokładnie,
więc instynktownie szukamy takich miejsc. To jest,
tak jest, ale, ale to, o czym pani wspomniała, jeżeli społeczeństwo nie za bardzo wie, gdzie są takie miejsca chłodne, bo to mogą być też i budynki publiczne otwarte w tym czasie bezpłatnie do wejścia, nie wiem, urzędy miasta i tak dalej. I nie wiedzą o tym, a przede wszystkim nie funkcjonuje w odpowiedni sposób system informowania. Ja już nie mówię o ryzyku, tak? Bo RSO oczywiście mówi, że będzie upał. No i co z tego? Ale dlaczego nie mówimy, gdzie możemy jak gdyby pomóc tym ludziom? Albo gdzie nie możemy... Właśnie, gdzie nie powinniśmy obniżyć tego ryzyka dla nas. I bardzo często już w takich rozwiniętych krajach podaje się informacje personalizowane do określonych, no powiedzmy, dzielnic w mieście. Jest informacja, że w tym mieście w przypadku fal upałów otwarte będą i wszyscy wiedzą, gdzie mogą się udać. Tak?
No to wiem, że w Berlinie to już również całkiem nieźle funkcjonuje, znaczy na pewno próbują coś takiego robić, ale mówimy dobrze, fale upałów, no mówimy o tym zagrożeniu powodziowym, ale jeszcze jest jedno zagrożenie, które coraz częściej jest podnoszone przez lekarzy zwłaszcza, to są różnego rodzaju choroby odzwierzęce, które są przynoszone, znaczy jak gdyby no, zaciągane do nas przez głównie to chodzi o komary oczywiście, komary, które są tropikalne, a teraz są tu, a czy jeszcze ich nie ma, ale mogą zaraz być. No i to też stwarza coraz większy problem. Oczywiście my jeszcze jesteśmy na skraju tego problemu, ale już Europa Południowa nie jest na skraju tego problemu. No te choroby zakaźne, które są przenoszone przez komary, no naprawdę ich zasięg się znacząco zwiększa. I tutaj też jakby ja przynajmniej widzę problem, że tych różnych takich właśnie i też chorób zakaźnych, które są niecharakterystyczne dla naszego regionu, może być coraz więcej. Czy jakby ty to też to widzi WHO i czy wy to też widzicie, zdajecie sobie sprawę z tego, że na to też trzeba się przygotować?
Zdecydowanie, bo przed chwilą rozmawialiśmy o takim bezpośrednim wpływie zmian klimatu, no, ale tak naprawdę większość skutków zdrowotnych powodują pośrednie zmiany klimatu i do takich pośrednich zmian klimatu właśnie zaliczamy choroby wektorowe. To, o czym pani wspomniała, czyli przenoszone przez różne wektory, mogą być to zwierzęta, mogą być to alergeny jak gdyby i tak dalej, i tak dalej. My bardzo często łączymy choroby wektorowe również z chorobami wodozależnymi i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jeden z elementów, który jest rozważany w tym momencie jako kolejny, ale w takiej perspektywie dłuższej, to on przyniesie dużo większe skutki niż nam się wydaje, jeżeli mówimy o takich zjawiskach ekstremalnych, jak właśnie opady, intensywne opady, no, czy upały.
Na te zjawiska ekstremalne wydaje mi się, że ponieważ one są ekstremalne, to też boimy się ich bardziej i bardziej jesteśmy uwrażliwieni. Natomiast to, że mogą przylecieć do nas jakieś komary czy kleszcze, mogą się pojawić jakieś, których wcześniej nie było, które będą przynosiły choroby takie, które są niecharakterystyczne dla naszego regionu, no to niby o tym wiem, że to może nastąpić, ale jednak nie podchodzimy do tego tak poważnie. Zgoda. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Zgoda. To znaczy tutaj też warto podkreślić, że to nie chodzi tylko o choroby tropikalne w tym momencie, dlatego że zmiany klimatu powodują, że w wielu miejscach, szczególnie no, przesuwają się strefy klimatyczne przede wszystkim, więc w wielu miejscach pojawiają się optymalne warunki do rozwoju wektorów. Po prostu stricte jest bardziej wilgotno, w niektórych miejscach bardziej mokro, w niektórych troszeczkę mniej. Rozwijają się właśnie te wektory, choćby właśnie insekty. Co więcej, łagodne zimy powodują, że one nie wymierają, no bo generalnie tak było, że jeżeli była bardzo mocna, ostra zima, no to powiedzmy 3/4 tych wektorów nie przeżywało, więc mieliśmy troszeczkę mniejszy problem. Teraz jest ich bardzo dużo, pojawiają się w miastach, choćby kleszcze, tak? Mówimy o zazielenieniu miast, a za chwilę...
Tak, ściągamy sobie za tym zazielenieniem to, idzie inne ryzyko.
Tak, i tutaj my, jak gdyby Światowa Organizacja Zdrowia i my jako naukowcy zwracamy uwagę, że czym innym są obszary, które są potencjalnie retencyjne i dla tej zieleni, a czym innym są choroby wektorowe. I w tym momencie mówimy też o uporządkowanej i nieuporządkowanej zieleni. Jeżeli mówimy o dostępie do terenów chłodnych, zielonych, parków i tak dalej, one powinny być uporządkowane i pod nadzorem. Powinniśmy wiedzieć, czy tam czasem nie rozwijają się jakieś wektory. I to istotne. Co więcej, mamy jeszcze rolnictwo w dobie zmian klimatu, a więc mamy choroby odzwierzęce, których jest, tych patogenów jest coraz więcej. I one są przenoszone z żywnością w tym momencie. Więc ten aspekt jest bardzo mocno poruszany i co więcej, w przypadku adaptacji próbujemy w tej grupie znaleźć taki balans pomiędzy działaniami obniżającymi temperaturę, czyli tą zielenią miejską, wprowadzanym rozwiązań z błękitnej, zielonej infrastruktury, a ryzykiem dla osób.
No tak, bo chcemy być bliżej natury, żeby czuć się lepiej ze względu na właśnie chociażby to, że jest chłodniej, ale też oczywiście z innych przyczyn, a z drugiej strony ta natura coraz więcej nam różnych dziwnych niespodzianek przynosi. Bo to jest kwestia nawet może nie tylko tego, że my jak gdyby, no nie zetknęliśmy się z tym wcześniej, ale to jest właśnie ta nagłość. I mi się wydaje, że nagłość tych zjawisk jest taka trochę dla nas najbardziej zaskakująca, że wszystko dzieje się nagle tu i teraz. Oczywiście to jest na przestrzeni kilku lat, a nie dzisiaj, ale mimo wszystko nie mamy tej takiej powolności różnych zachodzących zmian, tylko one są takie bardzo gwałtowne. No i zresztą taka jest istota zmian klimatu, że to nie chodzi o to, że się generalnie na całym świecie będzie ocieplać, tylko że zjawiska atmosferyczne będą coraz bardziej ekstremalne, bo równie dobrze możemy mieć bardzo zimną zimę. Tak? To wcale nie znaczy, że nie ma zmian klimatu.
Zdecydowanie tak będzie, dlatego że te wahania są bardzo, bardzo duże. My mówimy o uśrednionym klimacie zawsze, prawda? Więc ten uśredniony klimat pokazuje te zmiany i bardzo istotne. Tutaj nie ma dyskusji na temat tego, że zmiany klimatu są. Oczywiście jest cała dyskusja, czy to człowiek, czy nie człowiek, ale Światowa Organizacja ma to, jak gdyby te analizy wykonuje w ten sposób, że są te zmiany i koniec, kropka. Niemniej jednak to, o czym wspomniałem wcześniej, przesuwanie się stref klimatycznych trwa dosyć szybko, wbrew pozorom. No, nam się wydaje, że to jest ostatnie 5 lat, ale jak sobie pomyślimy, że 5 lat temu albo 10 lat temu, bo jeszcze zima, a teraz już ich nie ma, no to,
nie, to
my to zaczynamy pamiętać. Tak? I kiedyś mówiliśmy o tych zmianach klimatu powolnych, a scenariusze klimatyczne pokazują, no oczywiście z tych scenariuszy jest kilka, pokazują dosyć mocno rozbieżne jak gdyby warianty. I niestety zaczyna nam się sprawdzać wariant najbardziej negatywny. To znaczy te scenariusze, które były opublikowane w 2016 roku, czyli najnowsze, obecnie najnowsze przygotowane, pokazują, że wydawało nam się, że będzie się spełniał scenariusz umiarkowany, no niestety jest bliżej tego gorszego. I problem jest taki, że działania adaptacyjne przynoszą bardzo szybko skutek pozytywny. Natomiast działania związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych pokazują, że no nie ma tak jakiegoś ogólnego, światowego podejścia, żeby jednak to drastycznie zlikwidować.
Cóż, każdy kombinuje, mniej lub bardziej.
Tak jest, wchodzi ekonomia.
Tak, żeby jakoś jak najmniejszym kosztem to się odbyło.
Tak, co oznacza, że tak naprawdę te zmiany będą postępowały.
No tak, i koszt zdrowotny będzie wyższy, bo to jest tylko tak się wydaje, że to może no, te koszty się przeniosą gdzie indziej, mówiąc krótko.
To nawet właśnie też tak jest to szacowane, bo my mówimy o kosztach przesuniętych w czasie, tak zwanych kosztach pośrednich. Kosztem pośrednim są koszty zdrowotne, a populacja jednak rośnie światowa. Co oznacza, że te koszty rosną w skali nieliniowej w tym momencie. I to jest ten problem.
No tu jeszcze dochodzi problem tego, że w ogóle generalnie społeczeństwa są starzejące się, więc to jest ogromne obciążenie dla służby zdrowia. Jak jeszcze na to nałożymy zmiany klimatu, to już naprawdę no jest to bardzo taki trudny orzech do zgryzienia.
Tak, starzejące się społeczeństwo jest problemem, dlatego że osoby starsze dużo bardziej są podatne na zmiany klimatu niż osoby zdrowe, młode i tak dalej. Oczywiście pomijając najmniejsze dzieci, jak gdyby, tak, które wymagają opieki. I czym większy udział osób starszych w danej populacji i wyższe zagrożenie związane z klimatem, należy się spodziewać większych problemów. I to nie dlatego, że to klimat tak działa, tylko dlatego, że zmiany klimatu mogą spowodować intensyfikację tego, co już się dzieje wśród osób starszych, czyli przewlekłe choroby, jakieś problemy zdrowotne.
No pogłębiają tak tą sytuację,
no, dokładnie,
trudną
tak,
zdrowotną.
Tak to wygląda.
Ale jak gdyby, jeżeli wy się przygotowujecie na takie scenariusze, to jak je zakładacie w ciągu, powiedzmy, bo pewnie macie jakieś plany na najbliższe, nie wiem, 5 lat, zakładam, że nie na rok, tylko pewnie jest to dłuższy czas. Co jest priorytetem w tej chwili?
Znaczy przede wszystkim wszystkie działania adaptacyjne planowane są co najmniej w perspektywie 2040-2050. Scenariusze są wykonywane do 2100 roku, ale oczywiście
no tak,
nie ma co się do nich przywiązywać. Więc jeżeli chodzi o takie działania, które są podejmowane na bieżąco i dosyć szybko i intensywnie w ostatnim czasie, to są miejskie plany adaptacji, czyli adaptujemy przede wszystkim obszary zurbanizowane i też wspierają to przepisy prawne, dlatego że choćby w Polsce jest obowiązek opracowania miejskich planów adaptacji dla miast powyżej 20 tysięcy, kiedyś było tylko powyżej 100 tysięcy, czyli największych aglomeracji, teraz już 20 tysięcy. Myśmy w Instytucie przygotowali takie analizy związane ze scenariuszami klimatycznymi, ale również z ryzykiem dla jednostek samorządu terytorialnego, które mogą zobaczyć się na tle Europy, czy rzeczywiście powinni już opracowywać te miejskie plany, czy jeszcze chwilę poczekać, dlatego że to ryzyko, tam gdzie ryzyko jest wysokie albo bardzo wysokie, te działania powinny być intensywne. I w tym momencie, chroniąc mieszkańców danego miasta czy danego obszaru, decydenci, czyli jednostki samorządu terytorialnego, prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie powinni podejmować decyzje adekwatne do tego miejsca, w którym żyją. Bo każde miasto jest inne. Każde miasto ma inne problemy. Niektóre są zalewane, niektóre nie. Niektóre mają miejską wyspę ciepłointensywną, niektóre nie. Więc one powinny być jak gdyby dopasowane do
określonego obszaru. Ale to mówi pan właśnie o tej zmianie infrastruktury i takiego poszukiwaniu tego takiego zazieleniania miast i szukania właśnie tych
miejsc. Między innymi tak, jeżeli mówimy o temperaturze. Ale tak naprawdę miasta muszą jak gdyby...
Mnie te szpitale interesują. Wy pan jakoś tak. Mnie interesują te szpitale.
Bardziej niż miasta.
Tak, bardzo jestem zaciekawiona tym, w jaki sposób jak gdyby służba zdrowia jest w stanie w ogóle odpowiadać na taką sytuację kryzysową. Tak? Czy my jesteśmy w ogóle w jakiś sposób do tego przygotowani? Tak?
Więc ostatnie działania, które obecnie są prowadzone w Polsce, no bo każdy kraj jednak troszeczkę inaczej do tego podchodzi, zajmujemy się transformacją energetyczną szpitali po to, by one mogły funkcjonować wtedy, kiedy mogą być blackouty na przykład, szczególnie w trakcie fal upałów. Zwracamy uwagę na kwestie dostępności lekarzy, dostępności łóżek i tak dalej dla tych osób, które są klimatozależne.
I w tym to znaczy, że ktoś jest klimatozależny?
No klimatozależny, czyli na przykład mamy szpitale, które zajmują się leczeniem chorób związanych z chorobami układu krążenia. I mamy przewidzianą liczbę osób, która standardowo po prostu tam przebywa. Więc my zwracamy uwagę na to, że taki oddział powinien mieć taką rezerwę, w której w przypadku fal upałów, która może być jak gdyby wykorzystana. Co więcej, wymaganych jest więcej specjalistów. Więc edukacja, wprowadzenie informacji, jak się zachowywać, ekspertów, specjalistów, specjalizacje
czy my mamy
w tym zakresie.
Czy jak gdyby orientuje się pan, czy my mamy jakichkolwiek ekspertów, którzy się tym zajmują, bo tak mi się wydaje, że...
Zdecydowanie mamy, tak, jasne, to proszę się tym nie martwić. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o chorobach choćby tropikalnych, no to dopiero zaczyna startować, tak?
W tym momencie... Sądzę, Instytutu Medycyny Tropikalnej jest...
Ale jest jeden, tak? Więc on nie załatwi sprawy w każdym regionie Polski. Nie da się tego
bardziej
tak zrobić.
Bardziej szpitale zakaźne chyba wtedy przejmują trochę pałeczkę w takich sytuacjach.
Tak, znaczy zarządzanie szpitalami jest dosyć skomplikowane wbrew pozorom w Polsce. Niemniej jednak jak gdyby Ministerstwo Zdrowia już pracuje wspólnie z nami, czy może my współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia, by ocenić to ryzyko klimatyczne. Zastanawiamy się, która infrastruktura medyczna powinna być potraktowana jako krytyczna. To znaczy taka, która powinna być pod szczególnym nadzorem i nie ma wątpliwości, to na pewno będą szpitale. W jaki sposób obniżyć to ryzyko dla populacji, ale przede wszystkim dla osób, które się leczą. Już nie mówię o uzdrowiskach i tak dalej, i tak dalej. Więc tych działań jest cała masa i one tak naprawdę powinny być w moim przekonaniu dosyć szybko skanalizowane, bo obecnie prowadzone są działania zmierzające do opracowania Krajowej Strategii Adaptacji. To jest nowy dokument. Komisja Europejska opublikowała wytyczne, jak takie dokumenty powinny być wykonywane w 2024 roku. Więc to jest zupełnie nowy dokument, który musi te analizy widzieć międzysektorowo i tak zwanie kaskadowo. To znaczy jedne działanie wpływa na drugie.
Ja się troszkę
i zdrowie
obawiam,
jest
tak.
na topie. To znaczy ja ono jest jednym z najbardziej
jasne.
Istotnych.
Ja się troszkę obawiam sytuacji tego, co na papierze, a co w praktyce. Tak? No to wiadomo, że to zawsze tak może być, że to, co jest bardzo ładnie opisane w dokumencie, niekoniecznie musi zostać później zrealizowane. Ale wydaje mi się, że...
Ale to mogę panią uspokoić, dlatego że przygotowany jest przez nasz instytut cały system analityczny dotyczący analizy ryzyka. Obecnie to jest kilkaset wskaźników, które wskazują na to, co może klimat powodować. I w tym momencie będziemy ustawiali priorytety takie, by te najgorsze wskaźniki w rozumieniu najbardziej istotne z punktu widzenia zdrowia zminimalizować. To znaczy ten efekt jak gdyby. Ta praca jest, trzeba poczekać jeszcze, no myślę, że góra półtora roku. Te wszystkie analizy powinny się pojawić. Co więcej, one mają wspierać też działania poszczególnych sektorów. Czyli jak na przykład mówimy o chorobach wektorowych. W jaki sposób ma się rozwijać rolnictwo, by nie szkodzić zdrowiu? A obecnie one się nie widzą nawzajem. Te dwa ministerstwa. Te działania są zupełnie inne. To samo dotyczy zarządzania lasami. To samo dotyczy zieleni takiej, niekoniecznie miejskiej, ale powiedzmy ekosystemów, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc ewidentnie Komisja Europejska i obecnie też i decydenci zauważyli, że te sektory czy te ministerstwa muszą zacząć ze sobą rozmawiać i zoptymalizować środki, które wydają, by maksymalnie obniżyć to ryzyko.
Musimy je obniżyć, dlatego że no, decydenci też doświadczają zmian klimatu. Ja cały czas jednak liczę na to, że że oni nie są w jakiejś tam takiej zupełnie złotej bańce, tylko doświadczają tego również i to będzie miało jakieś przełożenie, mam nadzieję, na to, żeby to nasze zdrowie przede wszystkim w tym klimacie funkcjonowało, bo już mamy tyle ograniczeń i choroby przewlekłe i problemy z płodnością, że jeszcze jak nam się nałożą na to zmiany klimatu, to naprawdę nasz gatunek jest pod stałą presją, więc bardzo liczę na to, że jednak coś państwo w tym zrobią w tym kontekście, bo ja piszę co roku o tym, że właśnie są fale upału i co mogą powodować i że osoby z chorobami serca, układy krążenia, płuc i tak dalej są zagrożone, no ale to my piszemy, tak? A bardzo byśmy chcieli, żeby jeszcze coś z tego więcej wynikało.
Pewna zgoda.
Dziękuję panu w takim razie bardzo za to, że pan dzisiaj do nas przyszedł. Naszym gościem był pan dr Krzysztof Skotak, a ja się nazywam Margit Kosobucka i zapraszam państwa do następnego odcinka podcastu Zdrowa Rozmowa, a ten wydała Urszula Pieczek, a do emisji przygotował Oles Kalmuk.
Reklama. Podcast powstał w ramach projektu wyborczej Wielki Test Wiedzy o Klimacie, którego partnerem merytorycznym jest Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, którego udział w akcji został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.